Podobno jest część w każdym kościele ludzi, którzy nie lubią kawałów zakazalnicy. Czy ja je lubię? Też nie powiedziałbym, że to jest miejsce, gdzie dobra, to chodźcie, teraz będziemy kawały opowiadać. Ale jeśli ma jakieś przesłanie, to myślę, że można. I też chciałbym się posłużyć na wstępie pewnym kawałem, chociaż wiecie, jak często z kawałami jest, że czasami najwięcej śmieją się ci, którzy je opowiadają. Akurat ten, który chcę zacytować, tak go właśnie słyszałem. Na początku się zastanawiałem, z czego, no, ale tak jak już się wszyscy śmieją, to każdy się śmieje i się zastanawia, o co chodzi. Dawno słyszałem, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie, skrócę bardzo. Nie jest to, wydaje się, mądry kawał. Idzie sadysta przez pustynię i spotkał zasypanego człowieka. Tak po szyję. Mówi, co ci się stało? Wiesz, sadyści mnie zasypali. Oj, niedokładnie, przesypał go. Też się nie śmiałem. Kochani, ale ten kawał pokazuje coś. Kiedyś mi się przypomniał i spojrzałem, jak pomyślałem, jak się czują ludzie dzisiaj w świecie. Kiedy rozmawiam z ludźmi, czasami słyszę z ich ust, co słychać? Nic dobrego. Wszystko się wali, nieszczęście za nieszczęściem, znikąd pomocy. I tak sobie pomyślałem, że pewno tak. Siedzi taki ściśnięty i co można dalej zrobić? Zacząłem się zastanawiać nad piaskiem. Potężne budowle stoją z niego. Może wiele dobra przynieść. Czym jest piasek? Takie fajne, żółte, albo białe, albo czerwone. Tak się sypie ładnie. Ale tak naprawdę to jest kamień. To jest miniaturowy kamień, który w życiu wielu ludzi w tym świecie, takie miniaturki składają się, aż w pewnym momencie ludzie się zorientują, że już nie ma jak się ruszać. Ludzie mówią, nieszczęścia chodzą parami. I w to wierzą. Wy też wierzycie? Ja nie wierzę. Ale wierzę ludziom. Wierzę, że oni tak widzą świat. Wtedy, kiedy człowiek zostaje sam z tym wszystkim, wtedy, kiedy patrzy na swoje życie, przychodzi ktoś, nawet nie zawołam o pomoc, bo co on mi pomoże? A czasami ludzie w takiej sytuacji, próbując wołać o pomoc, otrzymują jeszcze takie mądre, w cudzysłowie, rady, że wydaje im się jeszcze, jakby ktoś ten piasek podsypał nad nimi. Pamiętacie, kochani, dwa poprzednie kazania, które mówiłem? Mówiłem na temat tego bogactwa, które my jako dzieci Boże mamy w Jezusie Chrystusie. Pierwsze, w Jezusie Chrystusie jesteśmy akceptowani. Pamiętacie tą nieszczęsną ladacznicę, która została złapana na gorącym uczynku, przyprowadzono przed Jezusa i wymierz sprawiedliwość. Pan Jezus nie patrzy, jak bardzo była zasypana, ale patrzy na jej serce i mówi, ja Ciebie nie potępiam. Nie przyszedłem, żeby Ciebie oskarżać. Nie obchodzi mi, jak bardzo się zasypałaś w tym życiu. Ja Ciebie akceptuję. Kolejne kazanie, w kolejnym mówiłem, w Jezusie Chrystusie jesteśmy bezpieczni. Czytaliśmy słowo, które jest powiedziane, że Pan Jezus siedzi po prawicy Ojca po to, żeby, pamiętacie, po co? Tak, wstawiać się za nami. On tam siedzi po to i On to robi. Jesteśmy bezpieczni, bo mamy Tego, który czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie zgrzeszyli. To było treścią też tego kazania. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Ale i też za grzechy całego świata. Szkoda, że świat o tym nie wie. Dzisiaj, kochani, stoimy przed wieczerzą. Wieczerza nam przypomina właśnie o tym. O tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił i o tym, jakie mamy bogactwo w Nim. O Nim Biblia mówi, prorok Izajasz to powiedział, później to i w Nowym Testamencie zostało powtórzone. On trzciny nadłamanej nie dołamie. On nie dosypie piasku nad człowiekiem, który już jest zasypany. On nie przejdzie obojętnie. Nie wiem, z czym przychodzisz dzisiaj na to miejsce, ale Boże Słowo daje gwarancję, że On nie przejdzie obojętnie. Czy to wszystko, co mamy w Jezusie Chrystusie? Myślę, że można było mówić, ale ja chcę opierać się ciągle na Bożym Słowie. Kochani, Bóg chce, żebyśmy byli świadomi tego, co w Nim mamy. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że On akceptuje ciebie, bo jesteś człowiekiem. Bóg akceptuje człowieka. Bóg nie akceptuje grzechu, ale człowieka tak. Bóg daje ci gwarancję bezpieczeństwa, ale chcę, żebyś wiedział jeszcze o czymś. Chcę dzisiaj o tym mówić. W Jezusie Chrystusie jestem ważny. W Jezusie Chrystusie jestem ważny. Mówię o sobie. Czy dlatego, że jestem pastorem? Chyba w najmniejszym stopniu. W Jezusie Chrystusie jestem ważny. Czy ty, bracie, siostro, czy ty wiesz o tym, że jesteś ważny? Dlaczego? 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? To nie jest tak, wiecie, przychodzimy do kościoła, jest nabożeństwo, dobra, no to co, to teraz u kogo? U kogo zagościmy? Nie. Jesteśmy świątynią Boga i Bóg wybrał sobie mieszkanie. Bóg wybrał sobie mieszkania tutaj na tej ziemi. Pastorze, czy wiesz, ile Ziemia ma teraz ludności? To są miliardy, ja nie mam pojęcia. Ponad 7 miliardów. Nysa ma ile tysięcy? A ile jest mieszkań? Ile jest Bożych mieszkań? Bóg je wybrał. Wiecie o tym? On patrzy z nieba, przechadza się i mówi: o, ale widzę fajne mieszkanie. U ciebie chcę mieszkać. Ale zobaczmy, co pisze dalej. Jak to jest ważne? 17 werset. 1 Koryntian 3,17. Jeśli ktoś zniszczy świątynią Bożą, którą my jesteśmy, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Słuchajcie, słyszycie ten głos Słowa Bożego? Jeśli ktoś będzie chciał cię ruszyć, wiesz o tym? Jeśli ktoś będzie chciał cię ruszyć, jeśli jesteś Bożą świątynią, to jest tak ważne dla Boga. Jego świątynia jest tak ważna, że daje pewną ochronę. Księga Zachariasza 2:12. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała. O narodach, które was złupiły, że każdy, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka, mówi Bóg. Każdy, kto was dotyka. Czasami obserwuję, no chyba tak muszę powiedzieć, nieodpowiedzialne zachowanie rodziców. Kiedy dzieci się bawią, jedno drugiemu coś zrobi, a rodzic jak lew, jak kogut rzuca się, to moje dziecko. Dlaczego? Bo to moje dziecko. Coś takiego się rodzi. Coś takiego się rodzi. A teraz Bóg mówi, jeśli jesteś moim mieszkaniem, to sobie wyobraź, co się rodzi w moim sercu. I wyobraź sobie, że ktoś dotyka źrenicy twojego oka, jak reagujesz. Tak ja reaguję, kiedy ktoś dotyka się twojego życia. Czy to niewystarczający powód, aby powiedzieć tak, jestem ważny? Ale Bóg ma w tym głębszy cel, niż tylko to, że jesteśmy Jego dziećmi. 2 Koryntian, 5 rozdział, wersety 17-20. 2 List do Koryntian, 5 rozdział, 17-20. Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg napominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I cóż takiego tutaj czytamy? Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jeśli ktoś jest w Chrystusie, na samym wstępie jest napisane, wtedy już nie ma starego życia. Nie ma, jesteś nowym człowiekiem. Wszystko jest nowe. I teraz co jest nowe? O jakim nowym apostoł Paweł tutaj pisze? O wszystkim, co jest z Boga. A co jest? On nas, najpierw mówi, pojednał przez Chrystusa z Bogiem. Co to znaczy pojednał? Dosłownie tutaj nie ma polskiego wyrazu, który można by było przetłumaczyć. Tak jest przetłumaczone pojednanie. Dosłownie bardziej chodzi jak o coś w rodzaju wykupienia, o coś w rodzaju wymiany, o coś w rodzaju transakcji. Tego słowa używało się, jak my dzisiaj byśmy mówili, idę do kantoru, wymienić pieniądze. Czyli coś za coś. On w Chrystusie dokonał tego za nas. On zapłacił za nas. Ale co w związku z tym? I poruczył nam służbę pojednania. Powierzył nam słowo. Pamiętam, kiedy parę razy mi się to zdarzyło w życiu, ktoś mi powiedział. Kiedy myślałem, że za trudne to, co przede mną, za ważne. Najpierw mi zostało zadanie przydzielone, a później usłyszałem, Bogdan, gdyby to było takie błahe, nie dałbym byle komu. I to wtedy sobie pomyślałem, wow. Czyli Mogę. Czyli ktoś się najpierw zastanowił, komu to przydzielić. Tak, i tak Bóg dzisiaj wybiera narzędzia. Bóg dzisiaj wybiera tych, którzy będą Mu służyć. On poruczył nam służbę pojednania. W miejsce Chrystusa sprawujemy przez poselstwo. To tak jakby przez nas Bóg mówił. Przez nas, przeze mnie, jestem dzisiaj tego świadomy, że przeze mnie mówi Bóg. I jest tu napisane, że On nam powierzył tę służbę. Służbę pojednania. Ta transakcja z jednej strony już się dokonała. On to na Golgocie, On zapłacił. On zapłacił, tylko czeka jeszcze ciągle na tych, to za czyje życie wymieniam jeszcze swoje życie. Czeka na nas, na swój Kościół, wybrał nas, abyśmy wzięli to poselstwo i poszli i powiedzieli, proszę bardzo, możesz zostawić swoje życie, a daję Ci w to miejsce Chrystusa. Kto to może zrobić? Czy Bóg wybiera byle kogo? W Chrystusie nie jesteśmy byle kim. I nie chodzi tutaj, kochani, tylko o nas, że my jesteśmy tacy ważni. Bo napisane jest, mam inne owce, Pan Jezus mówi, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przeprowadzić i one głosu mojego będą słuchać. I też, jeśli miałbym ważne zadanie, aby powiedzieć, przyprowadź tu kogoś, to też muszę wiedzieć, komu to polecić. Też szukałbym ludzi odpowiedzialnych. I wierzę, że my jesteśmy odpowiedzialni. Bo Bóg wybrał nas. Jestem sługą pojednania w Jezusie Chrystusie. Dzieje apostolskie, 1:8. Czytamy tu obietnicę. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, na całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Ja jestem osobistym świadkiem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, będziecie moimi świadkami. Przywołam historię z pracy, kiedy łatwo jest, jak do dzisiaj tak chyba jest, siedzi sztab ludzi po jakimś wydarzeniu i przez 30 procesowych dni siedzą i zastanawiają się, jak policjant się wtedy miał zachować. Tak. Tak jest. Trudno. Ale wtedy, kiedy ja byłem tam na miejscu, miałem chwilę. Będziecie mi świadkami. I ja pamiętam, kiedy kolega, z którym byliśmy razem, miałem chyba 3 takie sytuacje. Byliśmy razem, tak zakręcony, no czego się mogę spodziewać? Byliśmy razem, tak, ja musiałem pierwszy podjąć tą decyzję, a on wtedy mówi, komendancie, ale ja nie wiem, czy Kleszczyński tak powinien postąpić. Tak, tacy bywają świadkowie. Ale Pan Jezus mówi, będziecie moimi świadkami. To, o czym chcę, żebyście świadczyli, to o mnie. Chcę, żeby świat poznał, jaki ja jestem. Najpierw Bóg daje się poznać nam. Bóg daje się poznać swojemu Kościołowi. Daje poznać Jego miłość, Jego łaskę, Jego moc. Nabożeństwo za nabożeństwem, dzień za dniem. A później mówi, a teraz Cię wybrałem. Idź i zaświadcz o tym. Ja jestem osobistym świadkiem Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset. Pan Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo ze mnie nic uczynić nie możecie. Ja jestem gałązką krzewu winnego, przez którą płynie życie. Tak, praca przy winogronie bardzo dużo mi dała. Dużo mnie to rzeczy duchowych nauczyło. Kiedyś nie za bardzo rozumiałem tego. Nie ma owocu, nie widziałem jeszcze owocu na starym pędzie. Nie widziałem. Każdy jeden jest na nowym. Widziałem różne dziwne rzeczy, kiedy nawet na pniu, i przyglądałem się temu. Pień, stary pień i grono na nim. Ale grono nie wychodzi z pnia. Tam jest taka maleńka gałązka nowa i na tym rośnie owoc. Wy jesteście latoroślami. To my jesteśmy tymi, na których owoce się rodzą. Bóg wybrał sobie latorośle. Tak, bracie, siostro, jesteś latoroślą Jezusa Chrystusa. On jest krzewem winnym. On jest tym krzewem, pniem, z którego wszystko się rodzi. I każdy owoc. Zostałem wybrany i przeznaczony przez Jezusa Chrystusa do przynoszenia owocu. Może 16 werset jeszcze. Ewangelia Jana 15, 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Nie wy mnie wybraliście, ja was wybrałem i przeznaczyłem. Przeznaczyłem dosłownie, znaczy ustanowić coś. Coś w rodzaju dekretu. Tak, to był Boży dekret. Przeznaczyłem sobie mój Kościół, wybrałem ich i przeznaczyłem ich do tego, aby szli i owoce wydawali. I również Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, 13 werset i następne. Doskonale znamy to słowo. Ewangelia Mateusza 5:13-15. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była wyrzucona precz i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają ją pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Jestem solą ziemi. Jestem światłem dla tego świata. Powróćmy do matematyki. Jak to było? Ile tysięcy w Nysie jest? Można by to przeliczyć. Jeden wierzący na ilu niby wierzących, którzy chodzą, których życie jest bez smaku, zasypane, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, którzy chodzą, wydaje im się, że chodzą w jasności, a tak naprawdę to co chwilę gdzieś rąbną, co chwilę gdzieś się potkną, bo przecież duchowo nic nie widzą. I ilu wybrał Bóg, ilu wybrał tych, którzy chodzą w świetle, którzy znają smak życia, którzy też przechodzą doświadczenia, ale którzy wiedzą, czym jest szczęście. Czy wszyscy ci mają słoiczki pootwierane, czy tak mocno zakręcone, żeby sól nie wietrzała? Nie zapalają świecy, aby chować ją pod naczynie, ale zapalają po to, aby światło świeciło. Nie pamiętam w tej chwili, chyba to był Benjamin Franklin, który pierwszy wyniósł latarnię przed swój dom. Kojarzysz, pastorze? Kiedyś czytałem o tym. Pomyślał sobie, dlaczego jest ciemno, dlaczego ludzie mają przechodzić ciemną ulicą przed moim domem. Wyniósł latarnię. Wiecie, że to do dzisiaj jest? Ściemnia się. Kto się z was zastanawia? Nie dojdę do domu, bo jest ciemno. Dzisiaj to jest normalne. Bo ktoś sobie pomyślał o innych ludziach. To ja ze swojego domu wyniosę. I tak się zaczęło oświetlanie ulic. A jak ma się zacząć przebudzenie? Jak ma się zacząć ewangelizacja? Jak ma się zacząć opowiadanie ludziom o Bogu, jeśli nie przez chodzenie ze światłem pośród życia innych ludzi? Jeśli nie opowiadanie o smaku, który daje sól, smaku chrześcijaństwa? I ja to pamiętam. To, dlaczego stałem się chrześcijaninem, to zacząłem najpierw obserwować. Zaciekawiło mnie to światełko. Jeszcze nie wiedziałem, że to jiest światło, ale patrzyłem na życie Wiesia Muszyńskiego, jego rodziny. To mnie tak intrygowało, co w tym jest. A później zaczął mi opowiadać o tej soli. I wtedy już pomyślałem, nie, ja też chcę. Dlaczego ja mam mieć inaczej? Ja też chcę tego spróbować. Wy jesteście solą tej ziemi. Nie jest napisane, że możecie być. Wcześniej czytaliśmy słowa, które mówią wyraźnie, Bóg wybrał. Jesteśmy ważni nie tylko dlatego, że On wybrał nas, żebyśmy byli Jego dziećmi, ale jeśli już jesteśmy, to On wybrał nas do ważnych zadań. On ma ważny cel i wybiera ważnych ludzi. Ty i ja. Abyśmy byli solą, abyśmy byli światłem dla tego świata. I 16 werset, jakże ważny, Ewangelia Marka 5:16. Jeśli już wiemy, jak jesteśmy ważni, to tak niech świeci nasza światłość przed ludźmi, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ach tam, takie sobie zadanie, tak? Takie sobie. Czy takie sobie, to tą ocenę pozostawmy Bogu. On wie, czy takie sobie. Kiedyś staniemy przed Nim. Ja nie chciałbym usłyszeć, Boguś, dlaczego uważałeś, że takie sobie? Czy ty myślisz, że tak z byle powodu ciebie wybrałem? Może myślisz sobie, ani pastorem nie jestem, ani kaznodzieją, ani to są ważniejsi, to nie jest prawda. I posłuchajcie proszę jeszcze słowa apostoła Pawła, który o sobie tak myślał, o sobie samym, natomiast pracował dla Boga. Ważny był dla Boga narzędziem. Siebie uważał za najmniejszego. List do Efezjan, 3:8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Abym zwiastował niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Jakie bogactwa? O jakim bogactwie mówi apostoł Paweł? Teraz by wypadało wziąć, rozdać kartki, długopisy. Napisz teraz, bracie, siostro, bogactwa Chrystusowe. Jeśli my ich nie znamy, to nie zaniesiemy. Jeśli my nie będziemy nimi żyli, to ich nie zaniesiemy. Bo nie będziemy mieli o czym mówić. A o czym mówi Paweł? I tu kolejny, 12 werset, Efezjan 3:12. Może przeczytam te dwa. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe, w którym w Jezusie Chrystusie mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Mamy swobodę i dostęp do Boga. I niech mi ktoś mówi, że świat nie chodzi w ciemności, szukając pośrednika za pośrednikiem. Kto by mnie do Boga, kto by moje modlitwy do Boga? I ludzie chodzą i szukają. I tym samym ten piasek się dosypuje. I przypomina mi się przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przechodzili ważni ludzie. Ważni, wydawałoby się, ważni może według kryteriów myśleniowych świata. Przechodzi kapłan, przechodzi dostojnik. Nie wiem, czy w tej sytuacji coś powiedzieli, czy nie. Może to było takie, po co się pchał tędy, nie wiesz, że tutaj są, sam się tu prosiłeś. Czyli zamiast pomóc jeszcze dosypiecie. Ale my dzisiaj, bracie, siostro, Kościele Boże, dzieci Boże, tak ważni w Jezusie Chrystusie, czy my zanosimy niezgłębione bogactwo Chrystusowe, to bogactwo, że mają prawo, tak jak my mamy prawo. To jest moje bogactwo, że mam prawo swobodnie stanąć przed Bogiem. Swobodnie mogę mieć dostęp. A jak zgrzeszę? To już wcześniej o tym mówiliśmy. Mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca. On wstawia się za nami. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika. I każdego dnia mam prawo stawać swobodnie mieć dostęp do Ojca. Ale ludzie tego nie wiedzą. Potrzeba ważnych ludzi, odpowiedzialnych, aby im o tym powiedzieć. Zgadnijcie, kto to jest. Poszukamy kogoś. Ja pokażę na siebie. Tak, bo ja staję przed Bogiem z odpowiedzialnością za swoje życie. Mogę dziękować, mogę skakać, mogę się radować, śpiewać, tańczyć. I Boże, jak Ci dziękuję, że w Tobie mam takie bogactwo. Ale to zobowiązuje. To nie tylko po to jesteśmy ważni, abyśmy chodzili z głową do góry. Jestem ważny w Bogu. Nie zadzieraj ze mną, bo mam takiego tatę. On zrobi swoje. On mnie będzie bronił zawsze. To tego jestem pewien, ale jestem też pewien, że jeśli On dał mi łaskę poznania, to po to, abym szedł i był Jego świadkiem. I chyba taki kulminacyjny werset, który podkreśla znaczenie tego, że w Chrystusie jestem akceptowany, że jestem bezpieczny, że jestem ważny. List do Filipian, 4:13. Tam pisze o pewnej ważnej osobie. I chciałbym, aby każdy z was przeczytał to. Ja przeczytam sobie. Ja wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ja wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wiecie dlaczego? Bo to jest mój tato. To jest mój ojciec. To jest mój obrońca. To jest mój obrońca. I czego mam się bać? Czego mam się bać? Że pójdę na ulicę, powiem komuś o Jezusie i co? I wyśmieją mnie? Nie mnie będą wyśmiewać. Nie mnie będą wyśmiewać. Ale tak jak jest napisane, urągania urągającym Tobie spadły na mnie. I tak jest do dzisiaj. Jeśli nas wyszydzają ze względu na to, że jesteśmy posłuszni Bogu, to tak naprawdę nie nas, tylko Boga. Jeśli nas dotykają, to naprawdę nie dotykają nas, tylko dotykają samego Boga. A ja mogę wszystko w tym, który mnie wzmacnia. Tylko czy chcę? Tylko czy tego chcę? Kochani, za chwilę staniemy przy wieczerzy. Fajnie jest dziękować za Golgotę, za zbawienie. Fajnie jest stawać wtedy i powiedzieć, Panie, przepraszam Cię. No nie zawsze jest tak, jakbym chciał, kiedy popełniamy grzechy. Ale myślę, jakże ważne jest, abyśmy też stawali i mówili, Boże, czy ja na pewno jestem odpowiedzialny? Uczyniłeś mnie spośród miliardów ludzi na ziemi. Uczyniłeś mnie tak ważnym. Tak ważnym. Czy aby ja tego chcę? Czy aby jestem wierny temu?